Możecie otworzyć list do Filipian. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Dlaczego wybrałem ten list jakiś czas temu do tych rozważań? Chodzi o to, że byłem bardzo zainspirowany tym, co jest napisane w 4 rozdziale, wersety 6 i 7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośbę wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest jeden z najbardziej inspirujących fragmentów dla mnie, jeżeli chodzi o całe Pismo Święte. Jest absolutnie fascynujący, głęboki i bardzo pozytywny. Jest bardzo pozytywny. Pokazuje całą głębię relacji, które są możliwe dla wierzącej osoby w Jezusie Chrystusie. I dlatego byłem tym bardzo zainspirowany i myślałem, że chcę przestudiować cały list do Filipian, żeby zrozumieć, jak apostoł Paweł doszedł do tych myśli, dlaczego on to powiedział. Więc oczywiście dzisiaj jeszcze nie jest rozdział 4, to będzie za jakieś parę miesięcy albo rok, patrząc na nasze tempo. Optymista, tak. Dzisiaj jest rozdział 2. Ale chodzi o to, że studiując cały list do Filipian, dochodzę do tego, że ten pokój, o którym mówi apostoł Paweł, jest możliwy poprzez głęboką zmianę naszego charakteru, kiedy się upodobniamy Jezusowi Chrystusowi, i o zbudowanie relacji, które są oparte tylko na Nim, na Jego osobie. Więc wszystko, co mówi apostoł Paweł, to jest Jezus Chrystus. On nie ma swojej Ewangelii, tak? Nie ma Ewangelii według apostoła Pawła, ale wszystko, co mówi apostoł Paweł, to jest Ewangelia. Więc mówiąc teraz mamy drugi rozdział. I znowu, kiedy się przygotowałem do tego kazania, myślałem, że oczywiście trzeba wydzielić pewną myśl, więc już mówiłem to Adamowi dzisiaj rano. Dla mnie zamknięta myśl to było od 1 wersetu do 8. No i jak zacząłem się przygotowywać do tego kazania, myślę, to jest zbyt dużo. Więc podzieliłem ten fragment na dwa, od 1 do 4. I dalej się przygotowuję i myślę sobie, że to nadal jest zbyt dużo. Studiuję dalej, myślę, okej, pierwszy werset wystarczy. Studiuję dalej, myślę, muszę skończyć na wstępie. I oczywiście mógłbym skończyć na wstępie, ale spróbuję zrobić pierwsze cztery wersety. Możemy przeczytać z listu apostoła Pawła do Filipian, z 2 rozdziału, pierwsze cztery wersety. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. O czym jest ten fragment? Fragment ma jedną prostą myśl. To jest jedność z Bożym. To jest jedna prosta myśl. I teraz, o czym w ogóle mówi apostoł Paweł i dlaczego jedność? Dlaczego ten temat jest ważny? Studiując jego listy, zrozumiemy pewną rzecz, że apostoł Paweł bardzo broni Kościoła. Kościół to jest coś, za co apostoł Paweł jest w stanie oddać swoje życie. I apostoł Paweł widzi zagrożenie w kilku aspektach dla Kościoła. Niektóre są zewnętrzne, niektóre są wewnętrzne. I dlatego zawsze, jeżeli apostoł Paweł widzi, że jest jakieś ryzyko, że pewne zagrożenie może spowodować, że ten Kościół będzie zniszczony kiedyś, od razu chce to zaadresować, od razu chce to zmienić, od razu chce to zniszczyć, żeby tego zagrożenia nie było. Żeby ludzie byli wierni Bogu i żeby ludzie trwali w tym, co jest Boże, żeby ich relacje były zbudowane na Chrystusie. I teraz, jeżeli patrzymy na świat z zewnątrz, te zagrożenia są takie same. Nasz dzisiejszy świat ma takie same zagrożenia. Więc patrzymy na to, że Kościół jest cały czas pod atakiem w tej postaci, że jest atakowany jego autorytet, czyli Boże Słowo. Świat na zewnątrz atakuje autorytet Bożego Słowa. W jaki sposób? Żyjemy w czasach, kiedy panuje epoka postmodernizmu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czym jest postmodernizm. Postmodernizm, filozofia postmodernizmu charakteryzuje się tym, że ludzie kwestionują obiektywność czegokolwiek. Że nie ma nic w sobie, co jest obiektywne. I to jest na tyle rozpowszechniona filozofia w umysłach i sercach ludzi dzisiaj, że dla człowieka nie ma autorytetu. Jeszcze jakiś czas temu ludzie byli zgodni co do tego, że jest jakiś spójny autorytet. I można było z kimś porozmawiać i powiedzieć: posłuchaj, Boże Słowo mówi tak, tak i tak. I ludzie w swoich sercach zgadzali się z tym, że jest jakiś autorytet, ale zawsze chcieli znaleźć wytłumaczenie, dlaczego oni tak nie żyją. Mówili, że na przykład, a ja w to nie wierzę, ale nie mówili, że nie ma tego autorytetu. Dzisiaj są takie czasy, kiedy autorytet, jeden spójny, nie istnieje. To jest postmodernizm. I dlatego wszyscy mówią: i ty masz rację, i ty masz rację, i ty masz rację. Każdy ma rację. I dlatego, jeżeli nie ma spójnego autorytetu, jest problem. Dlatego, że ludzie mogą żyć tak, jak chcą. I każdy ma rację. Po swojemu. Więc to myślenie, ten postmodernizm, ta filozofia jest dużym zagrożeniem dla Kościoła. Dlatego, że niszczy źródło jedynego autorytetu, jakim jest Boże Słowo. Drugie zagrożenie, które widzi apostoł Paweł, to jest to, że Kościół może być zniszczony, osłabiony poprzez brak jedności wewnątrz tego Kościoła. To jest tak samo wielkie zagrożenie. I dlatego apostoł Paweł zawsze adresuje ten temat. I to nie jest tylko list do Filipian, wszystkie listy. Jeżeli spojrzymy na wszystkie jego listy, on zawsze patrzy, czy jest jakieś zagrożenie, które może spowodować, że zaburzy się jedność ludzi w tym kościele, i to spowoduje, że ten kościół będzie na początku osłabiony, pozbawiony swojej mocy, pozbawiony wpływu na zewnątrz, i ten kościół umrze. Dlatego apostoł Paweł wchodzi od razu do tego tematu. Więc czy widzimy, studiując ten fragment, te cztery wersety, że jest tu jakiś problem spowodowany tym, że jest brak jedności w danym kościele? Na początku mieliśmy już taką podpowiedź. Pierwszy rozdział, 27 werset. To już było studiowane przez nas. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc słowem za wiarę Ewangelii. To jest pierwsza myśl, pierwsza podpowiedź. Druga jest napisana w tym drugim rozdziale, kiedy on już mówi o jedności, dlaczego to jest ważne, na czym to powinno być zbudowane. Apostoł Paweł nigdy nie mówi nic na temat, który jest pustym tematem. Jeżeli zaczął mówić na ten temat, to oznacza, że jest jakiś problem. I w czwartym rozdziale on mówi o tym, że jest ten problem. Mówi konkretnie, drugi werset. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Chodzi o to, że kiedy apostoł Paweł zwracał się do tego zboru, on wiedział, że w tym zborze jest problem pomiędzy dwiema kobietami. Chodziło o ich relacje. I teraz to, że one miały problem ze sobą, mogło spowodować to, że ten zbór się podzieli. I dlatego apostoł Paweł od razu chce ten problem rozwiązać, dopóki nie pojawił się większy problem. Więc chcę przeczytać kilka wersetów dosyć ważnych z innych listów apostoła Pawła. Pierwszy z nich, drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 20 werset. Tutaj apostoł Paweł, kończąc drugi list do Koryntian, mówi o tym, że on się obawia, że pewne grzechy ludzi mogą spowodować to, że zniszczą jedność w tym zborze. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Apostoł Paweł widzi zagrożenie, że grzech, który jest w sercu ludzi, może spowodować do tego, że będzie zakłócona jedność. I używa dosyć mocnych słów. Ciężko uwierzyć, że takie rzeczy mogą być w zborze. Ale on o tym mówi. Dalej, on mówi o tym, że pewne grzechy ludzi mogą zniszczyć czystość i świętość tego kościoła. Kolejny werset, 21. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Czyli w tych dwóch kolejnie wymienionych wersetach apostoł Paweł mówi, że grzechy ludzi prowadzą do tego, że jest zaburzona jedność, że ludzie się kłócą w jednym kościele, w jednym zborze. A druga rzecz, że grzechy ludzi prowadzą do tego, że kościół traci swoją czystość, że on traci świętość. I on z tym walczy. Dalej, właśnie nigdy nie czytam kazania swojego. Zawsze kazanie mam przygotowane, ale nigdy nie czytam. Ale jest kilka zdań, które pierwszy raz muszę przeczytać tak, jak je napisałem, dlatego że ta myśl jest bardzo ważna. Bliska duchowa społeczność i wzajemne wsparcie wewnątrz ciała Chrystusa są kluczowym elementem, który prowadzi do duchowej stabilności Kościoła. To jest bardzo ważna myśl. Ogólna siła całej społeczności staje się siłą każdej osoby do niej należącej. Im bardziej odizolowany człowiek jest od Kościoła, tym bardziej niestabilny duchowo będzie. Kościół powinien być takim miejscem, gdzie ludzie wspierają się nawzajem, są za siebie odpowiedzialni, szczerze troszczą się o siebie nawzajem. Zbór jest to takie miejsce, gdzie panuje światło Jezusa Chrystusa i to widać przede wszystkim ze wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi. Kościół jest społecznością, która pomaga grzesznikom powrócić do swoich relacji z Bogiem w miłości oraz gdzie ludzie jedni drugich brzemiona noszą. Właśnie Kościół jest czymś niesamowitym. To jest takie miejsce, które jest zupełnie inne od każdego innego miejsca na tej ziemi. Jest takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą i gdzie ludzie spotykają się z Jezusem Chrystusem. Dlatego, że Jezus Chrystus żyje w sercach każdego z nas. Widać w relacjach, widać w osobowości, widać w tym, jak ludzie żyją, jak ludzie rozwiązują problemy, co dla nich jest ważne, jakich wyborów dokonują. Wszędzie powinien być Chrystus. I Kościół jest takim miejscem, gdzie światło Jezusa Chrystusa powinno świecić bardzo mocno. Ale też jest takie zagrożenie, jest napisane o tym w Biblii. Jeżeli twoje światło nie świeci, tak? Jest o tym mowa. Jeżeli twoje światło jest ciemnością, to jaka jest ciemność? I taki problem może być też w Kościele. Jeżeli to światło, które powinno świecić bardzo mocno w Kościele, nie świeci, to czego można oczekiwać w świecie poza Kościołem? To jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą i chcą widzieć światło Jezusa Chrystusa w praktyce, na co dzień. Nie chodzi o to, że ktoś powie, że Kościół powinien taki być, tylko że człowiek przychodzi tutaj i czuje, że Kościół taki jest. To nie jest tak, że on marzy, że Kościół taki jest. Przychodzi i wie, że on nie jest inny, tylko taki. To jest praktyczna realność tego, jaki jest Kościół. A praktyczna realność tego, jaki jest Kościół, wychodzi od tego, jaki jest każdy z nas. Dlatego, że Kościół jesteśmy my, wszyscy razem. List do Galacjan, 6 rozdział, pierwsze dwa wersety. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiacie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Znowu, Kościół jest takim miejscem, gdzie grzesznik może przyjść i on się czuje dobrze. Nie dlatego, że ma grzech, tylko że są ludzie, którzy pomogą mu walczyć z tym grzechem. Gdzie ludzie troszczą się o to, że jest ktoś, kto ma w swoim sercu jakiś grzech i to oznacza, że to nie jest tak, że jestem lepszy, a on jest gorszy, tylko to oznacza, że ten grzech rujnuje jego życie. Że ten grzech zabiera mu radość. Że ten grzech nie pozwala mu żyć pełnią życia w Jezusie Chrystusie. I jak ja mogę patrzeć na to, że ten człowiek cierpi, żyjąc w tym grzechu? Więc ja chcę mu w tym pomóc. Widzicie różnicę? Jeden może powiedzieć, ten jest grzeszny, żyje w tym grzechu, ja jestem lepszy. Nie żyję w tym grzechu. To nie jest Kościół. Kościół to jest takie miejsce, kiedy jeżeli widzimy kogoś, kto ma w swoim sercu, w swoim życiu jakiś grzech, nie możemy przejść obok tego bez chęci pomocy tej osobie. Z miłością jest napisane. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 14 werset. Kościół to jest takie miejsce, gdzie napomina się niesfornych, pociesza się bojaźliwych, podtrzymuje się słabych i gdzie ludzie są wielkoduszni wobec wszystkich. To jest piękne miejsce. Niesamowite. Każdy chce być częścią takiego kościoła. I tutaj, tak jak już powiedziałem, że apostoł Paweł widzi pewne zagrożenie, które jest w tym kościele. Dlatego, że jest jakiś konflikt pomiędzy dwiema kobietami. I teraz, co wiemy na ten temat? Co wiemy na temat tego konfliktu? Nic nie wiemy na temat tych dwóch kobiet. Nie jest napisane, kim one są, co one robią, z czym mają problem, ale wiemy dosyć dużo na podstawie analizy tego, co mówi apostoł Paweł. Po pierwsze, czy te kobiety są z zewnątrz zboru, czy są wewnątrz zboru? One są z wewnątrz zboru. To jest pierwsza rzecz, która jest oczywista. Druga rzecz, czy ten konflikt dotyczył rzeczy doktrynalnych, bardzo ważnych, czy rzeczy drugorzędnych, jakichś osobistych relacji. To nie jest konflikt, który dotyczył rzeczy doktrynalnych. Dlaczego nie? Dlatego, że zawsze, kiedy konflikt dotyczył rzeczy doktrynalnych, apostoł Paweł by się opowiedział za jedną ze stron. I on powiedział, że Słowo Boże mówi tak, tak i tak. To jest ważne, więc on by powiedział, że to jest właściwe zdanie i by postarał się wytłumaczyć osobie, która żyje w błędzie, żyje w błędzie i przyprowadzić ją do Jezusa Chrystusa, do prawdy Bożej. Nie ma o tym mowy. Nie jest konflikt na podstawie doktryny. To jest konflikt na podstawie tego, że jedna osoba ma takie preferencje, a druga osoba ma takie preferencje. Ale jak się okazuje, że nawet taki konflikt może doprowadzić do tego, że ten zbór w jakiś sposób się podzieli. Dlatego, że połowa zboru zacznie się opowiadać za jedną osobą, a połowa zboru zacznie się opowiadać za drugą osobą. I takim czynem ludzie się zajmą nie głoszeniem Ewangelii, nie życiem dla Chrystusa, nie świadectwem wszędzie na zewnątrz, tylko będą pogrążeni w ten konflikt wewnątrz. I będą mocno osłabieni jako Kościół. Stracą swoją moc. Więc apostoł Paweł chce zrobić jedną rzecz. On chce rozwiązać ten konflikt i doprowadzić do tego, że jedność powróci. Dla niego najważniejszą rzeczą nie jest to, czy ta osoba ma rację, czy tamta osoba ma rację, dlatego że nie mówimy o prawdzie doktrynalnej. Chodzi o to, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby one się pogodziły i żeby jedność w tym kościele znowu wróciła do tego stanu początkowego. Więc pierwszy werset z drugiego rozdziału mówi takie słowa. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie. Apostoł Paweł tutaj mówi o czterech obszarach, które dotyczą życia ludzi i prowadzą do jedności. Cztery obszary są wymienione, które prowadzą do jedności, jeżeli chodzi o relacje ludzi w zborze. Po pierwsze, mówi tutaj o, czy jest jakaś zachęta w Jezusie Chrystusie. Idea tego słowa greckiego, które tutaj jest użyte, mówi o tym, że jest ktoś, mówi o kimś, przekazuje pewną ideę o osobie. Kiedy jesteśmy obok tej osoby, czujemy wsparcie i czujemy komfort. Tak jakby jest, taka jest idea, tak? Jeżeli, kiedy jesteśmy obok tej osoby, czujemy wsparcie i czujemy komfort, jakąś radę i też może napomnienie. Ale to wszystko prowadzi do pokoju. Tak jakby jest atmosfera czegoś pozytywnego, jakiegoś komfortu. I dobrym przykładem jest dobry Samarytanin. Jest dobrym przykładem takiej osoby. Znamy oczywiście tą historię i chodzi o kogoś, kto nie patrzy na to, kim ten człowiek jest, kto ma problem, tylko myśli o tym, w jaki sposób ja w praktyce mogę pomóc danej osobie. I wiemy, w jaki sposób dobry Samarytanin pomógł osobie, która miała potrzebę. Więc tutaj, kiedy mówi apostoł Paweł, jeżeli jest jakaś zachęta w Chrystusie, on mówi o tym, żeby być taką osobą, że kiedy ludzie takimi są i pokazują taką relację ze sobą nawzajem w kościele, to prowadzi do jedności w tym kościele. Drugie słowo, on mówi tutaj, jeżeli jest jakaś pociecha miłości. Tutaj znowu idea tego słowa przekazuje bliską, serdeczną rozmowę, która daje pocieszenie. Bliska, serdeczna rozmowa, która daje pocieszenie. I teraz te wyrazy są spokrewnione. One są bardzo podobne, tak? Czyli te oba wyrazy przekazują taki komfort, kiedy ludzie szukają tej bliskości, kiedy ludzie w tej bliskości próbują zrozumieć, przez co przychodzi dany człowiek i kiedy ludzie chcą w jakiś sposób pomóc w praktyce tej osobie. Czasami są to rzeczy praktyczne, kiedy fizycznie musimy coś zrobić, a czasami to jest po prostu rozmowa, to jest serdeczna rozmowa, kiedy ktoś czuje, że on nie przechodzi przez coś sam, kiedy jest ktoś obok, kiedy ktoś może pomóc, zrozumieć, wysłuchać. I patrzcie, że źródłem tego wszystkiego jest miłość. I słowo, które tutaj jest użyte, jest agape, tak? Znowu, to nie są emocje, tylko to jest poświęcenie. Dalej, on mówi tutaj, jeżeli jest jakaś wspólnota ducha. Wspólnota ducha to jest coś, co łączy ludzi. Coś wspólnego ludzie mają ze sobą, tak? I tutaj chodzi o to, że ludzie dzielili się czymś ze sobą nawzajem. Na przykład pierwszy kościół, jak jest napisane, że ludzie mieli wszystko spójne. Tak? To była wspólnota ducha, że oni się dzielą czymś nawzajem. I ten ktoś, kto ich łączy, to jest Duch Święty. Tak? Więc tu jest ta idea. List apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział, 3 werset, mówi następujące słowa. Starają się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Staram się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Więc ludzie, którzy mają jedność ducha, dążą do tego, żeby mieć pokój. Dążą do tego, żeby mieć pokój. I ostatnia rzecz, o której tutaj mówi apostoł Paweł, współczucie i zmiłowanie. I to są cechy charakterystyczne osoby Jezusa Chrystusa. Współczucie i zmiłowanie. Patrzcie, co mówi o nim Izajasz. Księga proroka Izajasza, 42 rozdział, 3 werset. Ciekawe, tak? Mówię o tym, co pisze Izajasz w Starym Testamencie o Jezusie Chrystusie. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Charakter, osobowość. Ktoś, kto jest bardzo łagodny. Ktoś, kto jest bardzo łagodny. Ktoś, kto nie idzie i nie niszczy. Tylko ktoś, kto próbuje uratować. Ktoś, kto jest łagodny. Dla mnie pięknym przykładem jest przykład osoby przyłapanej na cudzołóstwie. Kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. To jest bardzo duża różnica pomiędzy Jezusem Chrystusem a faryzeuszami. Zresztą o tym też mówiłem już w pierwszym rozdziale, kiedy jest napisane, żeby w nas były takie same uczucia, które są w Jezusie Chrystusie. Tak? Chodzi o to, że my zaczynamy widzieć i czuć i postrzegać rzeczywistość tak, jak ją widzi Jezus Chrystus. I w tamtej sytuacji było tak, że owszem, prawo mówiło, że jeżeli osoba dopuszcza się takiego czynu, trzeba ją ukamienować. Więc były osoby, które znalazły taką osobę i przy tym wszystkim chcieli jeszcze przyłapać Jezusa Chrystusa, dlatego że wiedzieli, że okej, on się uważa za Mesjasza, więc jeżeli jest Mesjaszem, oczywiście musi przestrzegać Bożego prawa, tak? Przecież nie powie czegoś, czego nie powiedział Mojżesz. Albo nie powie, że to, co powiedział Mojżesz, nie ma znaczenia. Ja wam powiem coś innego. Absolutnie nie. Więc dla nich to był idealny przykład. Jak po prostu marzenie. Że jest taka sytuacja, że jest osoba przyłapana na cudzołóstwie. Okej, Mojżesz powiedział tak, tak i tak. Ale jest tutaj Jezus Chrystus, który ma inny charakter. On zawsze robi wszystko po swojemu. Zawsze robi inaczej. Więc zobaczymy, co zrobi w tej sytuacji. Dla nich wyjście było tylko jedno. Zabić kobietę. Jezus Chrystus zachował się zupełnie inaczej. Dlatego, że on patrzył na to, czy jest jakaś szansa uratować duszę danej osoby. Czy jest jakaś szansa jej pomóc. Czy jest jakaś szansa odwrócić jej życie w inną stronę. Nie zabić, tylko dać jej życie. I dlatego Jezus Chrystus nie powiedział, że to, co powiedział Mojżesz, nie jest prawdą. On powiedział, dobrze. Jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, proszę bardzo. I nie znalazło się takiej osoby. I wtedy Jezus Chrystus też nie powiedział tej osobie, że to, że ona miała grzech, nie ma znaczenia. Nie. Miała grzech, jest problem, idź i nie grzesz więcej. Więc to jest ten charakter. Współczucie i zmiłowanie. I o tym też mówi apostoł Paweł. Że taki charakter powinien być w nas. Współczucie jest miłowanie. Nie czekać na tą sytuację, kiedy ktoś upadł i to jest szansa ukamienować tą osobę, tylko patrzeć na tą sytuację tak jak Jezus Chrystus. Jeżeli ktoś upadł, czy jest szansa pomóc? Czy jest szansa wyciągnąć rękę? Czy jest szansa przyprowadzić daną osobę do Boga? Czy jest szansa zmienić życie tej osoby, tak żeby jego serce, jej serce było napełnione Chrystusem? Dalej, drugi werset. Apostoł Paweł mówi: dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Jednomyślność jest kluczem do duchowej harmonii. I ciekawe jest to, kiedy apostoł Paweł tutaj mówi o bądźcie jednej myśli, co on tak naprawdę ma na myśli, o czym on mówi. Idea jest taka, że tutaj apostoł Paweł nie mówi o tym, że miejcie spójność myśli, jeżeli chodzi o najważniejsze doktryny. Albo o moralne rzeczy jakieś. Nie chodzi o to. Idea, która tutaj jest przekazana, jest taką ideą, że ludzie powinni dążyć do znalezienia jedności w tym, co ich różni. Ludzie powinni dążyć do znalezienia jedności w tym, co ich różni. Nie chodzi tylko o doktryny. To jest zrozumiałe. To jest prawda biblijna. Ale jedność polega na tym, że ludzie, nawet jeżeli jest coś, co ich różni, i to są rzeczy drugorzędne, że powinni zrobić wszystko, co jest w mocy, żeby znaleźć w tym porozumienie. Na tym polega jedność. Dlatego, że w tym jest ich siła i w tym jest siła danego kościoła, danego zgromadzenia. A jak to jest możliwe? Co czyni to możliwym? Tylko dam podpowiedź, dlatego, że to jest temat na kolejne kazanie. Filipian 2 rozdział 5 werset. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Więc tylko wtedy, jeżeli ludzie patrzą na siebie nawzajem i mają do siebie taki stosunek, jaki ma Jezus Chrystus do ludzi, tylko wtedy jest to możliwe. Nie jest to możliwe inaczej. Dlatego, że człowiek, jeżeli jest zwykłym człowiekiem grzesznym, będzie próbował przeciągnąć drugą osobę na swoją stronę i każdy tak zrobi i nigdy ludzie nie dojdą do czegoś wspólnego. Tylko jeżeli mają takie same usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie i o tym powiemy na następnym kazaniu, wtedy jest to możliwe. I powiem wam jedną ciekawą rzecz. Kiedy powstaje konflikt? Konflikt powstaje w takiej sytuacji, kiedy niewłaściwe myślenie o kimś spotyka się z niewłaściwym myśleniem o sobie. Wtedy powstaje konflikt. W jaki sposób? Nam się może wydawać, że temat jest ważny. Temat jest nieważny. Naprawdę. Jeżeli nie chodzi o rzeczy doktrynalne, temat jest bez znaczenia. I nawet jeżeli chodzi o rzeczy doktrynalne, ludzie mogą mieć pokój, dlatego że przyjdą do tego, co mówi Biblia, albo wezmą gdzieś kogoś do pomocy, albo sami zrozumieją i tak jakby ta prawda ich przyprowadzi do tego, że jedno jest właściwe, drugie jest niewłaściwe i tyle. I wszyscy powinni się cieszyć, że nagle Boża prawda im pokazała, co jest dobre i mają w tym jedność. Jeżeli chodzi o konflikt, przede wszystkim on pojawia się wtedy, kiedy ludzie są poróżnieni, jeżeli chodzi o rzeczy drugorzędne, swoje osobiste preferencje. I to można wymieniać bez końca. Kolor, nie wiem, wychowanie, język, upodobania w tym, upodobania w tamtym, muzyka, takie preferencje, tamte preferencje, bardziej emocjonalny, bardziej analityczny, mniej analityczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że człowiek ma złe mniemanie o sobie, niewłaściwe, i niewłaściwe mniemanie o kimś innym. Niewłaściwe mniemanie o sobie, na czym to polega? Drugi list do Koryntian. 13 rozdział. Przepraszam. List do Rzymian, 12 rozdział, 3 werset. List do Rzymian, 12 rozdział, 3 werset. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by zrozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Patrzcie, co jest tutaj napisane. Nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. I teraz są ludzie, którzy mają o sobie wysokie mniemanie. Mają o sobie wysokie mniemanie, że on jest taki, taki i taki. On ma takie i takie rozoznanie. On jest takiej i takiej rodziny. On jest wychowany tak, tak i tak. On jest tego i tego kraju. On jest tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli człowiek ma o sobie takie mniemanie, takie zdanie, myśli o sobie tak, nie rozumie o sobie więcej niż powinien rozumieć, a ludzie rozumieją więcej niż powinni o sobie rozumieć, już jest od razu platforma do tego, żeby powstał konflikt. Dlatego, że jest ktoś, kto tej osobie się nie podoba. Z jakiegoś względu. I ten człowiek zaczyna się wywyższać nad daną osobą. I automatycznie jest konflikt. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset, to jest to, o czym też od razu chciałem powiedzieć. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Tutaj chodzi o to, że znowu apostoł Paweł mówi o tym, żeby ludzie szukali pokoju i żeby byli jednomyślni. Dążyli do tego, że oni, każdy ze swojej strony, zrobi wszystko, co jest tylko możliwe, żeby znaleźć pojednanie. Żeby to, co nas różni, nie miało żadnego znaczenia. Dlatego, że to, co nas łączy, jest więcej. Jezus Chrystus i Ewangelia. I dalej. Chcę też powiedzieć o tym, że, czyli z jednej strony jest napisane, że ludzie powinni, jednomyślność łączy ludzi, a z drugiej strony jest napisane, żeby byli, mieli tą samą miłość. Co to oznacza mieć tą samą miłość? Mieć tą samą miłość to oznacza, że miłować wszystkich tak samo. Miłować wszystkich tak samo. Czy jest to możliwe? I tak, i nie. Od razu widzę reakcję na sali. Innymi słowy, dla nas, dla ludzi, nie jest to możliwe miłować wszystkich tak samo. Dlatego, że mamy swoje preferencje. Ktoś dla nas jest bardziej atrakcyjny, a ktoś mniej. Nie chodzi o wygląd, tylko po prostu mamy wspólne hobby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jednych coś łączy jednych ludzi, a coś mniej łączy innych ludzi. Ale znowu, słowo, które jest tutaj użyte, to jest agape. I to jest klucz. Czyli apostoł Paweł nie pisze o czymś, co jest niemożliwe. Jaki sens by było pisać o czymś, co jest niemożliwe? Apostoł Paweł wie, że na poziomie ludzkim, emocjonalnym, miłować wszystkich tak samo jest niemożliwe. Ale apostoł Paweł tutaj przekazuje taką ideę, że poświęcenie i miłość Boża i chęć uczynienia dobrze dla innej osoby i dążenie do tego, co jest dobre dla tamtej osoby, jest ważniejsze niż nasze preferencje. Tak jakby ta miłość jest bardziej dojrzała niż ta miłość emocjonalna. My jesteśmy bardziej przywiązani do kogoś, tak? Bo z nim jest fajnie, z nią jest fajnie. Mamy tyle wspólnego, tyle wspólnych tematów. Zapraszamy się nawzajem do domów, do kawiarni i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest bardzo ludzkie. Ludzie w świecie tak żyją. To, o czym mówi apostoł Paweł, jest bardziej dojrzałe. Miłować wszystkich tak samo, dlatego że Chrystus miłuje wszystkich tak samo. Mieć Jego charakter. Miłować wszystkich tak samo, dlatego że powinniśmy dbać tak samo, co jest dobre dla każdej osoby, która jest tutaj na sali. Nie chodzi o to, żeby z każdym rozmawiać na wszystkie tematy, ale miłować w sensie szukać dobra danej osoby tak samo. Czy mamy dużo wspólnego, czy mniej. Takie jest nastawienie, które ma Jezus Chrystus i o takim nastawieniu tutaj mówi apostoł Paweł. Czyli on mówi o tym, żeby ludzie mieli takie same myśli, w tym sensie nie chodzi o doktryny tylko, ale chodzi o wszystko. Dążyli do tego, żeby mieć jedność. A druga rzecz, o której tutaj mówi, żeby w jednej społeczności wszyscy chrześcijanie starali się miłować wszystkich tak samo. Nie mieć preferencji. I teraz, końcówka, 3-4 wersety. I nic nie czyńcie z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważacie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I teraz spróbuję szybko powiedzieć o tych rzeczach, czterech ważnych rzeczach, które tutaj są napisane. Pierwsze, apostoł Paweł mówi o tym, żeby nic nie czynić z kłótliwości. I teraz nie wiem, czy to słowo jest naprawdę dobrze przetłumaczone. Mi się wydaje, że nie, dlatego że to, co jest tutaj napisane, nic nie czyni z egoizmu. Bardziej chodzi o egoizm i egoistyczne ambicje. Tak jakby, żeby one nie były powodem do czynienia czegokolwiek. żeby to, co człowiek robi, nie robił z egoizmu. I egoizm i pycha są bardzo destrukcyjnym grzechem. Egoizm i pycha są bardzo destrukcyjnym grzechem. Dlaczego? Pierwszą ofiarą, którą ma na celowniku egoizm i pycha, jest co? Kto jest pierwszą ofiarą? Sam człowiek, który ma to w swoim sercu. Pierwszą ofiarą, którą ma egoizm na swoim celowniku, jest ten człowiek, który ma to w swoim sercu. Dlatego, że to zaczyna zniekształcać sposób, w jaki on postrzega ludzi dookoła. Egoizm i pycha zniekształca to, w jaki sposób my widzimy siebie nawzajem. Dlatego, że to prowadzi do złości, agresji i zazdrości w relacjach. Więc człowiek, który ma egoizm i pychę w swoim sercu, nie jest w stanie widzieć drugą osobę tak, jak widzi Jezus Chrystus. On ma bardzo zniekształcony obraz poprzez ten egoizm, który ma w swoim sercu. Dalej, ani przez wzgląd na próżną chwałę. I znowu, co oznacza to słowo? A tu jest napisane próżną chwałę, tak? Ale to jest jedno słowo po grecku, które oznacza, że ktoś ma zbyt wygórowane mniemanie o sobie. To jest niesamowite, że z jednej strony ludzie patrzą na siebie nawzajem poprzez egoizm i pychę w swoim sercu, co oczywiście zniekształca relacje i postrzeganie drugiej osoby, a z drugiej strony on też mówi, nie patrzcie na siebie nawzajem poprzez zbyt wygórowane mniemanie o sobie. Jakie jest niebezpieczeństwo patrzenia na kogoś w taki sposób, kiedy ktoś ma wygórowane mniemanie o samym sobie? Jest taki typ zachowania, pewnie obserwujecie to 500 tysięcy razy w ciągu dnia, kiedy człowiek wywyższa się poprzez poniżenie kogoś innego. W jaki sposób? O, ten to robi to, to i to. Co oznacza, że ja tego nie robię, czyli jestem lepszy. Ta robi to, to i to. Co oznacza, ja tego nie robię i jestem lepszy. W liście do Rzymian 11 rozdział 25 werset są takie słowa. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Właśnie tu apostoł Paweł z jednej strony mówi, żebyście nie mieli, a tutaj pokazuje problem, że te relacje są zakłócone, dlatego że ktoś w tych relacjach ma wygórowane mniemanie o samym sobie i tym samym szuka do tego, jak poniżać inne osoby. I on się wywyższa, kiedy poniża kogoś innego. Dalej mówi o tym, żeby w pokorze uważać siebie nawzajem, znaczy kogoś innego za ważniejszego niż ja. Tak, nie jest dosłownie, ale to jest po prostu to, co jest tam napisane. I tutaj dwie rzeczy chcę powiedzieć. Jest mowa o pokorze i bardzo ciężko wytłumaczyć znaczenie tego słowa. Ja wiem, że my rozumiemy to słowo, dlatego że jest bardzo rozpowszechnione słowo dzisiaj, ale w kontekście Biblii, Nowego Testamentu, bardzo ciężko było wytłumaczyć to słowo, dlatego że ono było nowe. Ono było używane tylko poprzez chrześcijan i zaczęło się pojawiać dopiero w II wieku. Więc ludzie nie szukali pokory. Jeżeli ktoś był pokorny, to oznacza, że był gorszy. Oznacza, że był gorszy. Więc to słowo mówiło o postawie na przykład niewolnika. Tak? Że ktoś, kto się nie wywyższa, ktoś, kto jest niski, ktoś, kto uważa się za nieważną osobę, nie mającą zbytnio znaczenia, jest niezauważalny. Tak, jest dużo, dużo odcieni tego słowa, ale chodzi o to, że ktoś, kto się nie wywyższa, ktoś, kto nie szuka tego, żeby cały czas być w centrum. Ktoś, kto wie, że przede wszystkim pokora jest w stosunku do Boga, tak? Pokora jest w stosunku do Boga I dalej, jeżeli mamy pokorę w stosunku do Boga, właściwy stosunek do Niego, ona jest wyrażona w naszych wzajemnych relacjach. I możemy otworzyć, albo dobrze, nie otwieracie, ja przeczytam. Z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 29 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Znowu, osoba Jezusa Chrystusa. On mówi o tym, żeby ludzie się uczyli od Niego, tak? I On mówi, że On jest cichy. Właśnie to słowo, tak? Znaczy, nie można wytłumaczyć jednym słowem, ale Jezus Chrystus mówi, że On ma taką osobowość, że jest cichy i pokornego serca. Że On nie szuka swojego. Że On nie próbuje cały czas dominować. Że On nie jest w centrum. Że On właśnie szuka tego, co jest dobre dla innych. I kiedy człowiek ma taką postawę, on znajduje ukojenie dla swojego serca, dla swojej duszy. Dlatego, że on nie walczy o wyższość siebie. Wiecie, jaki jest problem? Ludzie nie mają pokoju, dlatego, że cały czas walczą o swoje miejsce na tym świecie. Czy to w zborze, czy to w pracy, czy to w szkole, czy to gdziekolwiek, czy w jakiejkolwiek grupie. Ludzie walczą o swoją pozycję. Chcą być szanowani, chcą być wywyższani, chcą być traktowani godnie. I jeżeli jest zagrożenie tej pozycji w jakikolwiek sposób, nie czują pokoju, dlatego że cały czas muszą bronić. Jezus Chrystus nie musi bronić niczego. Dlatego jest napisane, że On jest cichy i pokornego serca. I będąc taki, on ma pokój. Dlatego, że on się sam nie wywyższa. Konkretnie w jego sytuacji jest napisane, że jego wywyższa Bóg. I tak samo w życiu każdej wierzącej osoby. Jeżeli mamy taką postawę, jeżeli jesteśmy takimi jak Jezus Chrystus, że jesteśmy cisi i pokornego serca, to Bóg wywyższy swego czasu w swój sposób, tak jak jest to potrzebne dla Niego. Wtedy nie walczymy o swoją pozycję, nie widzimy zagrożenia dla swojej pozycji w nikim zborze, bo ktoś nie uważa nas za tak wysoką osobę, jak my sami siebie uważamy. I mamy w tym pokój. I ostatnia rzecz, o której mówi tutaj apostoł Paweł, zwracając uwagę nie tylko na to, co jest nasze, ale i na to, co jest cudze. Znowu, jest określona postawa. Wiadomo, że zawsze człowiek troszczy się o siebie. I apostoł Paweł tutaj nie mówi o tym, żeby się nie troszczyć o siebie w ogóle. I dlatego jest napisane tylko, tak, że nie troszczy się tylko o to, co jest wasze, ale i o to, co jest cudze. I przeczytam tutaj trzy wersety szybko, które mówią nam na ten temat. Z listu do Rzymian, 12 rozdział, 15 werset. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, w liście do Rzymian. Dalej, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych, Rzymian 15:1 i Galacjan 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Jest określona idea, że ludzie się troszczą o siebie nawzajem. Chodzi o to, że my powinniśmy patrzeć na daną osobę i starać się zrozumieć, przez co przechodzi dany człowiek. Co on ma w swoim życiu? Co go boli? Co go rani? Dlaczego tak się zachowuje? Myśleć o tym, co jest w jego życiu. Myśleć o tym, co jest w jego sercu. Jest napisane, że ci, którzy są mocni, powinni wziąć na siebie ułomności słabych. Chodzi o to, że kiedy to zobaczymy i czujemy, że w mocy Jezusa Chrystusa możemy komuś pomóc, powinniśmy to zrobić. I chodzi o praktyczne rzeczy. Nie chodzi tylko o to, że powiemy, będę się o ciebie modlił. To jest podstawa, to jest fundament. Dlatego, że modlenie się o kogoś, to przybliża nas do tego problemu. Pokazuje nam, przez co przychodzi dany człowiek, ale na tym to się nie kończy. Powinniśmy się skończyć na tym, że my chcemy coś z tym zrobić. Powinniśmy mieć praktyczny udział w życiu tej osoby, praktyczny udział w tej sytuacji, z którą się spotyka dany człowiek. Jest napisane w liście do Galacjan. Jedni drugich brzemiona noście. Także na tym polega zbór. Więc widzicie, że apostoł Paweł widział zagrożenie, że ten zbór może zacząć się dzielić. W tym sensie, że każda kłótnia osłabia Kościół. Każda kłótnia doprowadza do tego, że ten Kościół jest słaby, dlatego że on się skupia na sobie, a nie na Ewangelii. On się skupia na sobie, a nie na tym, żeby świadczyć ludziom na zewnątrz. Jest też napisane, że dom, który jest podzielony, on się nie ostoi. I tak samo Kościół, który jest wewnątrz podzielony, jest żadnym świadectwem na zewnątrz. Żadnym. Ten Kościół może być takim miejscem, gdzie jest głoszona najzdrowsza nauka. Ale jeżeli ludzie nie mają tej jedności, jeżeli ludzie nie mają pokoju i pojednania, on jest absolutnie bezużyteczny na zewnątrz. Nie ma żadnego świadectwa. I dlatego apostoł Paweł tłumaczy te wszystkie rzeczy, żeby wyjaśnić ludziom, że to, co ich dzieli, jest bez znaczenia. Dlatego, że patrząc na Jezusa Chrystusa, mają dużo więcej do wygrania, jeżeli będą dążyli do pojednania, niż jeżeli każdy będzie bronił tego, co ma. Najgorsze jest to, że ludzie walczą nie o to, co jest doktrynalne, nie o to, co jest fundamentalną nauką biblijną, a o swoje drugorzędne preferencje. I doszliśmy do tego, co jest sednem tego. To jest po prostu grzeszne mniemanie o sobie. Dążenie do wywyższania się. Dążenie do pokazania swojej pozycji. Pokazanie tego, że ktoś jest lepszy. A co jest ważne, żeby mieć taką postawę, jaką ma Jezus Chrystus. Że On jest cichy, że On jest pokornego serca, że On jest wolny od tego, żeby bronić swojej pozycji. Jezus Chrystus, który był Bogiem, nie bronił swojej pozycji. Nie pokazywał tego, słuchaj, z kim rozmawiasz? Albo do kogo tak powiedziałeś? Ale czy wiesz, kto teraz z tobą stoi? A my często mamy taką pozycję. I to jest bardzo ważny temat. Ważny dla nas. Powinniśmy się uczyć tej miłości, agapy, w swoich wzajemnych relacjach. Ja wiem, że często jest tak, że ludzie się wywyższają. Pokazują sobie, słuchaj, ten robi tak, ten robi tak, ten robi tak, ta mi się nie podoba, ten mi się nie podoba. To nie są relacje, które są godne Jezusa Chrystusa. To nie są relacje, które są godne Jego Kościoła. I dlatego apostoł Paweł wzywał do tego, żebyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa. Żebyśmy się uczyli od Niego. I żebyśmy dążyli do tej jednomyślności i żeby miłowali wszystkich tak samo. Tą miłością, którą ma do nas Jezus Chrystus. Amen.